Odszukajcie sobie parę kartek wstecz, tam na pewno macie objawienie świętego Jana, bośmy już o tym jeden wieczór, bośmy na ten temat już jeden wieczór mówili. A więc otwieramy Apokalipsę, otwieramy objawienie świętego Jana i dzisiaj czytać będziemy fragment od 4 do 8 wiersza. Objawienie świętego Jana, rozdział 1, czytamy od 4 do 8 wiersza. Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. I będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest Alfa i Omega. Początek i koniec, mówi Pan, Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Chciałbym te wiersze dzisiaj razem z wami przeanalizować. Zwróćcie uwagę, o czym mówi wiersz 4, bo nad nim się i początkiem 5 wiersza w tej chwili będziemy zastanawiać. W wierszu 4 Apokalipsa, czy jakby pozdrowienie kierowane jest do 7 zborów. Dlaczego do 7 zborów? Będziemy o tym mówić nieco później, bo ten zwrot 7 zborów występuje jeszcze 2 razy w pierwszym rozdziale. I w związku z tym omówimy go trochę później. Wtedy, gdy będziemy mówić, do jakich zborów skierowane zostało to pozdrowienie. Teraz natomiast skoncentrujmy się na samym pozdrowieniu i zauważmy, od kogo jest przekazywane pozdrowienie zborom wierzącym, bo 7, jak wam wiadomo, oznacza pełnię i w związku z tym to pozdrowienie kierowane jest do całości Kościoła. No, trudno byłoby oczekiwać, żeby wśród zborów, które będziemy w pewnym momencie wymieniać, wymieniony został zbór Betel w Ustroniu. Nie mówię Filadelfia, bo jest wymieniony. Ale do Betelu nie ma tutaj pozdrowień, co nie znaczy, że tego zboru ten zbór nie ma pozdrowienia. Ma. On się mieści w tej 7, bo 7 jest zwiastunem pełni, całości. A więc nie będziemy w tej chwili zastanawiać się nad zwrotem do 7 zborów, które są w Azji, bo do tego jeszcze przejdziemy. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na treść pozdrowienia. Na treść pozdrowienia, które jest nie tylko pozdrowieniem, ale jest jednocześnie życzeniem. Warto się nad tym zastanowić, czego nam życzy niebo. Z jakim rodzajem pozdrowienia, karteczki z pozdrowieniami posyła nam niebo. Zwróćcie uwagę, na wstępie, jakie pozdrowienia, jakie życzenia przekazuje nam niebo. Łaska wam i pokój. Alleluja. Łaska wam i pokój. Gdybyśmy przez chwilę zastanowili się nad tym, co jest największym problemem współczesnej cywilizacji. Odpowiedziałbym, że nie brak chleba, mamy go pod dostatkiem. Odpowiedziałbym nawet, że nie brak pokoju, to znaczy pokoju w sensie walki narodów, narodu jednego z drugim narodem. Dzięki Bogu już tyle lat mamy w naszym kraju pokój. Gdzie indziej oczywiście toczą się wojny. Nie brak nam samochodów, coraz większy problem z parkowaniem. Czego natomiast współczesnej ludzkości najbardziej potrzeba? Co jest największym problemem, począwszy od młodych, skończywszy na już sędziwym wieku? O moim przekonaniu, tym największym problemem jest wewnętrzny pokój. Pokój, równowaga duszy, równowaga ducha. I właśnie dlatego zapełniają się szpitale ludźmi psychicznie chorymi. Dlatego jest tak ogromna masa ludzi żyjących w depresji, w przygnębieniu, w stresie. To jest największy problem. W krańcowych przypadkach ludzie ci popełniają nawet samobójstwa, bo nie mogą sobie poradzić z presją niepokoju, jaka jest na nich wywierana. A człowiek żyjący w depresji, przygnębieniu, frustracji, bezpokoju jest inwalidą. Choć fizycznie nic mu praktycznie nie dolega, może być zdrowy, ale jest inwalidą. Znam kobietę, która przez chyba 2 lata nie wstawała z łóżka, choć jest zdrowa, ale cierpi na depresję. Czyż to nie jest inwalida? Inwalida w ogóle nie staje z łóżka. To jest problem. Że to się dzieje w świecie, to jeszcze to jest zrozumiałe. No bo ci ludzie żyją jak żyją. Problem staje się problemem wówczas, gdy te rodzaje przeżyć, ten problem przenika i do Kościoła. A przenika również i do Kościoła. Coraz częściej słyszymy, że ten lub ów cierpi na depresję. Że ten lub ów nie ma pokoju. Wczoraj akurat zupełnie z innego powodu usługiwałem w Ustroniu, bo przerabiamy teraz w Ustroniu modlitwę pańską, którą tutaj swego czasu przerabialiśmy. I jest tam w tej modlitwie pańskiej taki oto zwrot. Zwrot o Królestwie Bożym. Przyjdź, Królestwo Twoje. I zadałem pytanie, co to jest Królestwo Twoje, Królestwo Boże? To nie pokarm, powiada Paweł, i to nie napój. Cóż to jest Królestwo Boże? Królestwo Boże to pokój i radość w Duchu Świętym. I oto do wierzących ludzi Pan Jezus mówi. Do uczniów Pan Jezus mówi. Wy, gdy się modlicie, módlcie się. Przyjdź, Królestwo Twoje. Co wskazywałoby na to, że i ludzie wierzący mogą nie dostawać, może im brakować pokoju. Dlatego mają się modlić, niech Twoje Królestwo, charakteryzujące się pokojem, przyjdzie. A Królestwo Boże możemy rozumieć dwojako. Pan Jezus powiedział, Królestwo Boże blisko was jest. Jan Chrzciciel także o tym powiedział. Ale w innym miejscu Pan Jezus powiada, Królestwo Boże jest nie tylko blisko was, jest pośród was, ale Królestwo Boże jest także w was. Skoro Królestwo Boże jest w nas, to w nas powinien dominować pokój. Powinien dominować w naszym sercu pokój. W Czy pamiętacie, jakim pozdrowieniem nakazał Pan Jezus, aby uczniowie pozdrawiali te domy, do których wchodzą? Gdy wejdziecie do jakiegokolwiek domu, powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, mówcie pokój domowi temu. Spróbujcie to zrobić zamiast dzień dobry albo dobry wieczór. Zobaczycie, że ludzie staną jak zaszokowani. Nie będą wiedzieli, co odpowiedzieć. Ale tak nakazał Jezus. Gdy wchodzicie do jakiegoś domu, mówcie pokój domowi temu. Nawet jest też powiedziane, błogosławieni pokój czyniący. Apostoł Piotr, pisząc swój drugi list, powiedział, łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Ojca i Jezusa Chrystusa. Możemy więc z tego wywnioskować, iż brak poznania, kim jest Bóg i kim jest Jezus, sprawia, że cierpimy na brak pokoju. Bo drogie siostry, drodzy bracia, gdyby nasze poznanie Boga i Jezusa Chrystusa było większe i większe i większe, to większe i większe byłoby nasze zrozumienie, że jest On wszechmogący, wszechpotężny, że nas miłuje i że ani włos głowy naszej spaść nie może bez Jego woli. A to, co przychodzi na nas, jako wierzących ludzi, pomaga nam ku dobremu, to na pewno bylibyśmy uczestnikami większej dawki pokoju. Ale dlatego, że tak jak Jezus powiedział tak, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Brak poznania, kim jest Bóg, brak poznania Jego wielkości, Jego miłości, brak poznania stosunku Boga do nas sprawia, że gdzieś sączy się do naszego serca również niepokój. Powoduje to sączenie się niepokoju. Widocznie sam ci, którzy nas pozdrawiają, a kto nas pozdrawia za chwilę, widocznie ci, którzy nas pozdrawiają, na pewno byli świadomi, że my, żyjący w czasach ostatecznych, możemy być narażeni na brak, na niedostatek pokoju. Dlatego za chwilę usłyszymy, od kogo przychodzi pozdrowienie pokoju. Łaska, łaska wam i pokój. I chciałoby się powiedzieć, bracia i siostry, przyjmijmy pokój od tych, którzy nas pozdrawiają, od pozdrawiających nas. Żyjmy w tym pokoju, chodźmy w tym pokoju. Pozwólmy, aby Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzegł serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Pokój wam, mawiał Jezus zatrwożonym uczniom po zmartwychwstaniu. Pokój wam. A więc wiersz 4 zawiera życzenie, pozdrowienie, pozdrowienie, w którym zawarte jest życzenie pokoju. Powtarzam, łaska wam i pokój. I dalej czytamy od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od 7 duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, i tak dalej, to będziemy w trzeciej kolejności rozważać. Zwróćcie uwagę, że to życzenie pokoju, to życzenie łaski pod naszym adresem, albo inaczej, pod adresem wszystkich czytających i słuchających, to życzenie łaski i pokoju pochodzi od całej, zauważacie to, Trójcy. Albo trójosobowego Boga. Wyjaśniam, że rzeczywiście słowa Trójca nie ma w Bożym Słowie. Jest to słowo wynalezione w późniejszym czasie dla ułatwienia sobie określania trójosobowego Boga. I popatrzcie, tu jest mowa, że pozdrowienia otrzymujemy od tego, który był i który ma przyjść, który był, który jest i który ma przyjść. Ja myślę, że domyślacie się, o kogo chodzi. Uważajcie, żebyście nie wpadli w pułapkę. Myślę, że się domyślacie, o kogo chodzi. Nie mówcie, że od Jezusa, bo Jezus jest ekstra wymieniony w wierszu piątym. Też nie od Ducha Świętego, nie o Ducha Świętego tu chodzi. Chodzi tu o Boga Ojca. A więc Bóg nas pozdrawia. Może ktoś się zastanawiać, dobrze, no ale przecież tu jest powiedziane, że ten ma przyjść, że On ma przyjść, ten, który nas pozdrawia. I który ma przyjść, przecież my się spodziewamy przyjścia czyjego? Jezusa Chrystusa. A ty mówisz o Bogu Ojcu? Widzicie, bracia i siostry, to zależy, które przyjście mamy na myśli. Da Bóg, przyjdzie taki czas, że będziemy mówić o paruzji. Inaczej o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. I rzeczywiście będzie to przyjście Pana Jezusa. Ale da Bóg, będziemy także mówić gdzieś tam późno o pod koniec wieków, że z nieba zstąpi Jeruzalem, nowy Jeruzalem, w którym zamieszkiwać będzie kto? Bóg. I jest powiedziane w 21 rozdziale, że Bóg będzie mieszkał z nami. Już nie będzie tej przestrzeni oddzielającej nas, Jego dzieci od Niego. I tu o tym przyjściu jest mowa. A więc jest tu mowa o przyjściu tym już na samym końcu, gdy Bóg po pierwsze przyjdzie, aby sądzić, a po drugie, gdy zamieszka i będzie się przechadzał między nami. To jest zapisane. Zapisane w 21 rozdziale. Zresztą w wierszu 8 też jest o tym mowa. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Tu też jest mowa o Bogu Ojcu. On przyjdzie, aby podsumować całą historię świata ludzkości. Druga osoba, która tutaj występuje, to jest siedem duchów, które są przed Bożym tronem. Proszę, nie myślcie, że jest siedem duchów. Siedem oznacza pełnię. Nie ma siedmiu duchów. Jest tylko jeden Duch Święty, bo o Niego tu chodzi. Nie ma siedmiu duchów. Będziemy o tym mówić, bo ten zwrot się jeszcze pojawi w piątym rozdziale. I będziemy wtedy szczegółowo analizować, co ma objawienie świętego Jana na myśli, kiedy mówi o siedmiu duchach. Po pierwsze, dzisiaj chciałbym tylko zasygnalizować, że chodzi o pełnię. A więc pełnia ducha, Duch Święty w całej pełni nas dzisiaj pozdrawia. Pokój wam. Bóg Ojciec nas pozdrawia. Pokój wam. Duch Święty nas pozdrawia. Pokój wam. A na koniec, to nie znaczy, że to jest gorsza pozycja, tak nie rozumcie. I od Jezusa Chrystusa. Pokój wam. A więc zwróćcie uwagę, cały trójosobowy Bóg przekazuje nam dzisiaj pozdrowienie pokoju. Radujmy się. Bóg nam życzy pokoju. Bóg jest zainteresowany naszym pokojem. Bóg chce naszego pokoju. Bóg jest szczęśliwy, jeśli Jego dzieci żyją w pokoju. Jeśli życie Jego dzieci jest wypełnione pokojem. Wiem, że dla niektórych osób przyjęcie wiadomości, nauki o trójosobowym Bogu może być trudne, może być problemem. Istotnie, powiada się, że jest to jedna z największych tajemnic Biblii. Zrozumieć trójosobowego Boga. Ja nie chciałbym, abyście zrozumieli, że my jako Filadelfia, jako Kościół Zielonoświątkowy wierzymy, że jest trzech bogów. Bo wtedy musielibyśmy wierzyć w wielobóstwo, panteizm. A więc, że jest wiele bogów. Tak wierzyły narody Kanaanu. I dlatego Bóg nakazał Izraelowi, aby tych ludzi usunąć, bo oni wierzyli w różne bóstwa. Pamiętacie, apostoł Paweł stanął kiedyś w pogańskim mieście w Atenach na Areopagu i spotkał tam około 3000 posągów i obrazów poświęconych różnym bogom. Tylu bogów mieli Ateńczycy. A Paweł powiedział, a ja wam głoszę jedynego. Tego, którego posągu ani obrazu tu nie macie. A więc, bracia, siostry, my nie wierzymy, że jest trzech bogów. To byłaby herezja. To byłby fałsz. To byłoby niezgodne z Biblią. Wierzylibyśmy, jak poganie wierzą. Biblia poucza, że jest ile bogów? Jeden Bóg. Że jest jeden Bóg. Chciejmy jeszcze raz sobie te wiersze, choć te fragmenty, choć one niedawno przez pastora Bogdana były tutaj cytowane, przypominane, ale niemniej jednak pamięć ludzka jest ulotna, więc jeszcze raz sobie je przypomnijmy, odświeżmy w naszej pamięci, co mówi Biblia na temat Boga. Piąta Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, 35 i 39 wiersz. Piąta Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, 35 i 39 wiersz. Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem. Oprócz Niego nie ma innego. Ile bogów jest tu wymienionych? Jeden. Oprócz Niego, oprócz Pana, Boga, nie ma innego Boga. Wiersz 39. Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem. Na niebie w górze i na ziemi w dole nie ma innego. Czy możemy na to słowo powiedzieć amen? Nie ma innego. Czytajmy 6 rozdział tej samej księgi, 4 wiersz. 6 rozdział, 4 wiersz. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem naszym. Pan jedynie. Nie ma drugiej opcji, drugiej możliwości. Słuchaj, Izraelu. Pan jest jeden, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Powiecie, ale to jest Stary Testament. Spróbujmy, choć jest to absolutnie ważne, spróbujmy przejść do Nowego Testamentu, by także potwierdzić, że Bóg jest jedynym Bogiem, jedynym bytem. List Pawła do Galacjan, 3 rozdział, 20 wiersz. List Pawła do Galacjan, 3 rozdział, 20 wiersz. 20 wiersz. Macie już ten wiersz znaleziony? Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Nie ma trzech bogów. Nie ma czterech bogów. Nie ma pięciu bogów. Wtedy musielibyśmy wierzyć, jak poganie wierzą, że co zakręt to Bóg. Nie tak. Jest jeden Bóg. Spójrzcie na list Pawła do Efezjan, rozdział 4, wiersz 6. Wiersz 4, rozdział 4, wiersz 6. W wierszu 6 czytamy. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Po raz kolejny Paweł mówi, że jest jeden Bóg i Ojciec. Nie ma dwóch, trzech, czterech. Dlatego stwierdzam raz jeszcze, nie mają racji ci, którzy nam wmawiają, że my wierzymy w wielobóstwo. Wierzymy w jednego Boga. Mijają się z prawdą ci, którzy nam zarzucają wielobóstwo. Ale bracia i siostry, ten jeden Bóg, powtarzam po raz trzeci, ten jeden Bóg objawia się ludzkości w trzech osobach. I to jest trudne do przełknięcia przez nasz zawężony umysł. Jak to? No właśnie tak to. Za chwilę to rozwiniemy. Ten jeden Bóg objawia się w trzech osobach. Jakich? Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. I od tych trzech osób, jednego Boga, objawiającego się w trzech osobach, dzisiaj mamy słowa pozdrowienia. Jeśli miałbym jeszcze cokolwiek na ten temat powiedzieć, to przypomnę, że już pierwsze wiersze Biblii nas pouczają o mnogości osób. O mnogości osób. Nie o jednej osobie, ale o mnogości osób. Oczywiście rozumiemy, że chodzi o trzy osoby. Proszę otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział pierwszy, wiersz 26. Rozdział pierwszy, wiersz 26. I czytajmy go, przypatrując się mu pilnie. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Myślę, że wszyscy rozumiemy, że słowo uczyńmy jest liczbą mnogą. Uczynić, uczynią, uczyń, uczyńmy. Ja nie mówię do siebie samego, Michale, uczyńmy. Jeśli w ogóle mówię do siebie samego. Jeśli już nawet mówię do siebie samego, to mówię w liczbie mnogiej, uczynię. Ale jeśli już jest moja żona przy mnie, to jak mówię? Uczyńmy. A jeśli jesteśmy już w takiej gromadzie jak tutaj, no to nie mogę powiedzieć, słuchajcie, uczynię. To znaczy, a mam na myśli was wszystkich. Nie, uczyńmy, to jest liczba mnoga. Zaraz potem jest dodane na obraz nasz. Gdyby było na obraz, uczynię na obraz swój, no to jest liczba pojedyncza. Uczyńmy na obraz nasz, to jest liczba mnoga. Podobnego, gdyby było do mnie, to jest liczba pojedyncza. Ale tu jest podobnego do nas, to jest liczba mnoga. A więc, bracia i siostry, człowiek miał być stworzony na podobieństwo czyje? Boga. Na podobieństwo nasze, powiedział Bóg. Uczyńmy człowieka na podobieństwo nasze, podobnego do nas. A chciałbym uprzejmie was zapytać. Człowiek jest jeden? Gdy patrzę na każdego z was, widzę, co widzę? Jedną postać. Ale obraziłbyś się, a przynajmniej ja bym się obraził, gdybyś mi powiedział, ty nie masz duszy, ty nie masz ducha, ty jesteś tylko ciało. A więc widzicie, ja też jestem jeden. Nie mówcie, że tu trzech Michałów stoi. Stoi tu jeden. Ale ten jeden Michał ma ducha, duszę i ciało. Trzy jakby istoty, trzy jakby, jak to nazwać, podpowiedzcie mi, jeśli macie jakąś... Trzy sfery w jednym. Czasem jestem duszewny. Czasem jestem cielesny, ale czasem jestem bardzo duchowy. ale to ciągle jestem ja. Zgadza się? Najwięcej problemu mamy z tymi duszewnymi. Ale to ciągle jest ta sama osoba. I widzicie, jeśli chodzi o człowieka, chodzi o to, żeby właśnie człowiek z tego duszewnego, cielesnego stawał się duchowym. Dlaczego człowiek się składa z tych trzech części? Bo został stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boga. Co mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan? W liście do Tesaloniczan. W liście do Tesaloniczan. Powiada Paweł tak, w piątym rozdziale, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale, w wierszu 23. A sam Bóg pokoju, o znowu się zjawia pokój, niechaj was w zupełności poświęci. I teraz, a cały duch wasz, i dusza, i ciało, niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pytam więc uprzejmie, z ilu elementów składa się człowiek? Z trzech. Dlaczego z trzech? No bo został stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boga. Czytajmy dalej niektóre fragmenty także z Starego Testamentu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, wróćmy jeszcze na chwilę do niej. Rozdział trzeci, wiersz dwudziesty drugi. I zwróćcie uwagę, że raz po raz występuje tam Bóg w liczbie mnogiej. Trzeci rozdział, wiersz 22. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się jak my. Liczba mnoga. Stał się jak my. Rozdział jedenasty, wiersz siódmy. Po upadku człowieka, bo to już było po upadku, gdy budowana była wieża Babel, Bóg podjął taką decyzję. I zwróćcie uwagę, jak brzmi ta decyzja. Przeto stąpmy. Znowu liczba mnoga. Nie stąpię, ale stąpmy. Nie będę dalszych cytatów ze Starego Testamentu przypominał, no bo nie to jest tematem naszego rozważania. Tematem naszego rozważania jest Apokalipsa, ale natknęliśmy się akurat na próg, na problem, który trzeba jakoś sensownie rozwiązać. Przejdźmy więc ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu. Przejdźmy do Ewangelii Mateusza, rozdział trzeci. I czytajmy wiersze 16 i 17. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Widzicie tu trzy osoby jedynego Boga? Widzicie Jezusa stojącego w rzece Jordanie, którego chrzci Jan Chrzciciel? Widzicie postać Ducha Świętego, czy Ducha Świętego w postaci gołębicy stępującego na Jezusa? I widzicie, słyszycie głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany? Zgadza się? Są trzy, wyraźnie trzy postacie, trzy osoby. I wreszcie może ostatnie miejsce, żeby nie przedłużać tego tematu, Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 i 17 wiersz. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 i 17 wiersz. Jezus powiada do uczniów swoich tak oto. 16 i 17 wiersz. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Tu bardzo wyraźnie występują trzy osoby Boga. Pan Jezus mówi, ja Jezus prosić będę Ojca mojego, aby wam posłał innego pocieszyciela, w greckim języku parakletosa, Ducha Świętego. Słowo parakletos oznacza pocieszyciel, pomocnik, wstawiennik, ale chodzi o Ducha Świętego. Widzicie, gdyby Jezus był tylko sam, to by powiedział, musiałby powiedzieć tak, ja Jezus będę prosił siebie samego, abym wam posłał siebie samego. No byłoby to bez sensu. A zatem nie mówimy, że jest trzech bogów. Mówimy, że jest jeden Bóg, ale ten jeden Bóg objawia się w trzech osobach. Dlatego łaska wam od Boga Ojca, kogo jeszcze? Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Życzenie apostolskie, błogosławieństwo apostolskie. Łaska wam od Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I bracia i siostry, aż do trzeciego wieku chrześcijanie wierzyli, że jest jeden Bóg objawiający się w trzech osobach. Zachwianie, zaniepokojenie nastąpiło dopiero w roku 220, gdy Sabeliusz, biskup Libii, zaczął nauczać, że Bóg to jedna osoba, że nie ma trzech osób, tylko jedna osoba. Ale że ten jeden Bóg w Starym Testamencie objawiał się jako Ojciec, w Nowym jako Jezus, a obecnie jako Duch Święty. I od tamtego czasu powstała nauka zwana sabelianizmem, która odrzuca wiarę w trójosobowego Boga. Inaczej powszechnie ta nauka nazywa się nauka o Trójcy, a więc jest jeden Bóg, jeszcze raz akcentuję, żeby ktoś mnie nie zrozumiał albo nie przekręcał mojej wypowiedzi. Jest jeden Bóg, który się objawia przez trzy osoby, jako Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. I to zawiera wiersze, to zawierają wiersze czwarty i wiersz piąty. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. To jest jedna postać. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, to jest druga osoba. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym. I teraz zwróćmy uwagę na wiersz piąty i szósty. Od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. W tym fragmencie Duch Święty objawia nam cztery ważne prawdy odnoszące się do Jezusa Chrystusa. Jeśli się pilnie temu przyjrzymy, zobaczymy te cztery prawdy, które Duch Święty chce nam pokazać, a odnoszą się one do Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, Duch Święty chce nam pokazać przez to słowo, kim Jezus jest. Po drugie, chce nam Duch Święty pokazać, jaki jest Jego stosunek do nas. Po trzecie, co Jezus dla nas uczynił. A po czwarte, kim Jezus nas uczynił. Halleluja. Cztery prawdy w tych dwóch wierszach. A więc kim Jezus jest? Przede wszystkim na wstępie Duch Święty ukazuje nam, kim Jezus jest. Kim Jezus jest? Jest świadkiem wiernym. Zwracam uwagę na słowo wierny. Często Jezus powiada, że jest wierny. Jezus jest wierny, nie zmienia słowa, dane obietnice wypełnia, nie zmienia się w zależności od humoru, nie zawodzi w zależności od poglądów, jest wierny. Halleluja. My stajemy się czasem niewierni. ale on pozostaje jaki? Wierny. Choć my się nie zawsze wiernymi okazujemy, on pozostaje nam wierny. Nie rańmy jego wiernego serca naszą niewiernością. On nam pozostaje wierny. Pośród morza zdrad i odstępstwa on pozostaje wiernym. Jeśli nawet my niewiernymi pozostajemy, on pozostaje wiernym. Halleluja. Dalej powiada Duch Święty w tym słowie, że on jest pierworodnym z umarłych. O tym będziemy mówić w swoim czasie. Bo będziemy mówić o zmartwychwstaniach i będziemy mówić, że on jest pierwiastkiem zmartwychwstania. Zmartwychwstał jako pierwszy, ale o tym w późniejszym czasie. Zwrócić uwagę chciałbym na zwrot, że jest on władcą nad królami ziemskimi. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Naprawdę, to jest bardzo ciekawe, że on jest władcą nad królami ziemskimi. To jest w wierszu piątym ta myśl zawarta. I władcą nad królami ziemskimi. Przypominam sobie, choć pewnie wy zapomnieliście, że ja już kiedyś na ten temat tu na tym miejscu usługiwałem. Zadałem wówczas merytoryczne pytanie. Nad jakiego rodzaju królami królem jest Pan Jezus? Czy sądzicie, że jest On królem nad królami, takimi, jacy rządzili poszczególnymi krajami, nad tymi despotami, jak choćby król Herod, który zamordował chyba dwie swoje żony, swoich synów potopił, potruł? Czyżby Chrystus chciał być królem nad tego rodzaju, no, że powiem, no, nie chcę mówić, bo bym może użył za ostrego słowa. Czy Chrystus chciałby królować nad takimi despotami? Czy Chrystus jest królem nad tymi, którzy wypowiadali wojny, w których ginęły tysiące osób? Przelewana była niewinna krew? Czy Chrystus chciałby być królem takiego króla, na dworze którego cudzołóstwo, wszeteczeństwo, rozwody, jak choćby na dworze królowej Elżbiety w Anglii, bo przecież jej następca tronu rozwiódł się, czy no w każdym razie miał tam konszachty jeszcze, gdy żona jego żyła z inną kobietą? Czy Chrystus chce być królem nad tego rodzaju grzesznymi królami? Moje zdanie jest inne. Nie chodzi tu o to, że Chrystus jest królem nad tego typu królami. Chrystus jest królem nad innego rodzaju królami. Jakiego rodzaju królami? Oto w wierszu szóstym czytamy, już trochę przeskakujemy, ale czytamy w wierszu szóstym, że Chrystus nas uczynił kim? Rodem królewskim. Halleluja! Jeśli do tej pory myślałeś, że jesteś żebrakiem, to się myliłeś, to nie wierzyłeś wedle Bożego Słowa. Nie jesteś wcale żebrakiem. Nie jesteś łazarzem żebrzącym gdzieś tam u dworu, przy pałacu jakiegoś króla. Chrystus, ja powiadam, wybiegamy trochę w przyszłość, wcześniej mówimy o tym, o czym powinniśmy mówić później. Chrystus uczynił nas rodem królewskim. Nie tylko o tym czytamy tutaj. Proszę otwórzcie pierwszy list Piotra. I zobaczycie, co jest w rozdziale drugim, wierszu dziewiątym napisane o nas. Co jest o nas w wierszu dziewiątym napisane? Ale wy jesteście rodem wybranym. Jakim? Królewskim. Halleluja. Gdzie więc są ci, którzy w oczach Boga są rodem królewskim? Książętami, królewiczami. No, wyprostujcie się. Pozwalam wam dzisiaj, żebyście byli trochę z siebie dumni. Tak, potrąć. Siostro, masz rację. Jeszcze raz kuksańca w bok mężowi i powiedz mu na dodatek, jesteś królem! Jesteśmy rodem królewskim. A więc nad kim Chrystus jest tym naczelnym królem? Nie nad Elżbietą, nie nad takim szwedzkim Karolem, nie nad hiszpańskim królem, nie nad naszymi w przeszłości królami, ale jest królem królów. Jakich królów? Nas. On jest królem nad nami jako rodem królewskim. Prawda? Halleluja. A więc jest władcą nad królami ziemskimi. Ziemskimi królami, bo żyjemy na ziemi. Bo jesteśmy ciągle na ziemi. Kiedyś, gdy będziemy w niebie, to będziemy niebieskimi królami, ale póki co jesteśmy królami na ziemi. Halleluja. Spójrz na siebie trochę inaczej. Jesteś królem. A już też kiedy z tego miejsca usługiwałem, że król ma swoją godność. Król ma swoje dostojeństwo. Popatrzcie, jak chodzi królowa Elżbieta. Na boso nie chodzi. W podartych spódnicach też nie chodzi. Żaden król w podartych nogawkach z wystającymi kolanami nie chodzi. Mają swoją godność, swoje dostojeństwo. Zgadza się? Zgadza się? A więc my też mamy mieć swoją godność. Nie pójdę tam, na takie miejsce, na którym królewska stopa stanąć nie powinna. Nie będę mówił tego, co przez królewskie usta przejść nie powinno. A już nie mówię o piciu. Jesteśmy rodem królewskim. Mamy zachować naszą godność. Bo należymy do rodu królewskiego. A więc spójrzcie, Jezus jest władcą nad królami ziemskimi. A król, jak już też kiedyś z tego miejsca mówiłem, jest także predestynowany, upoważniony do tego, żeby wydawać polecenia, rozkazy. Polecenia, nakazy. Dlatego Jezus mówi, ja to parafrazą się tu posłużę. Moi królowie, w imieniu moim demony, demonom rozkazywać będą. Amen? W imieniu moim, moi królowie, demonom nakazywać będą, a one, rozumiejąc, kogo mają przed sobą, no, uciekną. Tak jest napisane. A one, rozumiejąc, kogo mają, znaczy tak, to jest parafraza, a one uciekną. W imieniu moim demony wyganiać będą. Zajmijmy nasze miejsce, na które nas Chrystus powołał. Róbmy to, do czego nas Chrystus upoważnił. Jesteśmy rodem królewskim. Chciałoby się powiedzieć, dość zginania karku przed wszystkimi niepowodzeniami, przed wszystkimi trudnymi okolicznościami. Czas, żeby powstał ród królewski. Amen. Czas, żeby powstał ród królewski. A więc idźmy do drugiej myśli. Kim Jezus jest? Powiedzieliśmy, że jest świadkiem wiernym, że jest pierworodnym z umarłych, co mówimy później, że jest królem, władcą nad królami ziemskimi. A jaki jest jego stosunek do nas? Bo Duch Święty w drugim rzędzie chce nam objawić, jaki jest jego stosunek do nas. Wiecie, nie znalazłby pewnie nikt innego właściwszego słowa niż to, które tutaj jest zawarte. Miłuje nas. Proszę, znajdźcie lepsze słowo. Żeby mi poruszyć moje uczucia. Pokaż, znajdźcie lepsze słowo. Nie ma, prawda? Duch Święty wybrał najwspanialsze słowo, żeby określić stosunek Jezusa do mnie, do ciebie. Zamknij oczy i pomyśl. Król królów, Pan panów, zmartwychwstały Boży Syn miłuje mnie. Oho, miłuje mnie! Słyszycie? Nie tylko mnie. Możesz uderzyć się w pierś. Nie musisz mówić, ale jak trzeba, to powiedz. Moja wina, moja wina, moja wina, wielka wina. Ale możesz powiedzieć za którymś tam razem. Mój Pan miłuje mnie. Halleluja. Powiedzcie, przyrzeknijcie mi, że jutro rano, gdy wstaniecie i będzie siąpić deszcz, pierwsze słowo, jakie wypowiecie żonie, czy synowi, czy córce, czy komukolwiek. Miłuje mnie mój Pan! Miłuje mnie mój Pan! Czyż to nie wspaniałe? To jest oczywiście wielkim zaszczytem, jeśli ktoś by sympatyzował z tobą, no choćby Kaczyńscy, czy ktoś tam z wielkich ludzi, chociaż wielkich ludzi, no wielkich ludzi. Ale najwspanialsza jest wieść, że mój Zbawiciel świata, Jezus Chrystus, Boży Syn, miłuje mnie. Tak jest oto Jego stosunek do nas, do mnie. Dobrze, a co Jezus dla nas uczynił? Bo tutaj także jest to zawarte w wierszu szóstym. Uczynił nas, już mówiliśmy, rodem królewskim. Uczynił nas, przepraszam, przeskoczyłem, co Jezus uczynił dla nas. Co dla nas ten, który nas miłuje, uczynił. Co uczynił ten, który nas miłuje, uczynił to, bo nas kocha, bo zmiłował się nad nami. Co On dla nas uczynił? Uczynił rzecz niebywałą. Możesz dostać góry złota, góry srebra, ale tak to kiedyś zostawisz na tej ziemi. Prawda? A zatem jest to wartość przemijająca, czasowa. A co On dla nas uczynił? Halleluja, niech to głośno zabrzmi. Wyzwolił nas z grzechów naszych. Wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Halleluja. Nie musisz iść na daleką pielgrzymkę, aby ci grzechy twoje zostały przebaczone. Nie musisz się czołgać po piasku, po żwirze, aby ci grzechy twoje zostały przebaczone. Dlaczego nie musisz? Bo Chrystus tego już dokonał. On już to uczynił. Uczynił to w momencie, gdy umarł na krzyżu. Problem teraz polega na tym, abyś w to uwierzył, o człowiecze. Abyś to zaakceptował, przyjął wiarą i podniósł serce pełne wdzięczności, uwierzywszy, że Chrystus przez krew swoją przebaczył ci twój grzech. Wyzwolił nas z grzechów naszych. Czytamy w liście Piotra, że nie srebrem i złotem zostaliśmy wykupieni, wyrwani z marnego naszego postępowania, od pokoleń się za nami ciągnącego, ale wyrwani zostaliśmy, wykupieni zostaliśmy ceną najwyższą, a tą jest krew Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. Sataniści mówią, że krew Baranka Bożego Jezusa Chrystusa jest tyle samo warta, co krew przejechanego na ulicy psa. Ale to jest piekło. To jest rodem z piekła opinia. Ale przecież do tej samej kategorii można zaliczyć i ludzi, którzy nie ufają krwi Pana Jezusa Chrystusa. Za pospolitą ją mają. Bo jeśli by wierzył w moc krwi Jezusa, ten lub ów, to nie musiałby to nie musiałby się męczyć, by zgładzić swoje grzechy, tylko uwierzyłby w tę cenę, jaka została za niego zapłacona. A więc co Jezus uczynił dla nas? Ach, wyzwolił nas. Chciałbym więc zapytać, jaki jest w związku z tym, jaka jest więc nasza relacja z grzechem? Możemy więc powiedzieć dzisiaj, że ze względu na zapłaconą przez Jezusa Chrystusa cenę na wyzwolenie, jestem wolny. Jestem wolny! 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 Halleluja! Jestem wolny, bo Chrystus odkupił nas, wyzwolił nas z grzechów naszych. I wreszcie ostatnia myśl, na niej zakończę. Kim Jezus nas uczynił? To już po części także mówiliśmy. Uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga. Uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga. Wyobraźcie sobie, kim byliśmy, a do jakiej godności Chrystus nas podniósł. Do rodu królewskiego, do kapłaństwa Bożego. I to Duch Święty w tych dwóch wierszach, 5 i 6, chce nam tak wyraźnie, wyraźnie przypomnieć. Powtórzmy. Duch Święty objawia nam tu, kim Jezus jest. Duch Święty objawia nam, jaki jest Jego stosunek do nas. Duch Święty objawia nam, co Jezus dla nas uczynił. I wreszcie po czwarte, Duch Święty objawia nam, kim Jezus nas uczynił. I niech mi teraz ktoś powie, że nie warto czytać Apokalipsy. Warto? Zobaczycie, że w niej się streszcza praktycznie cała Biblia. Ona rzuca światło na całą Biblię. Na wiele sekretów Biblii. Nie możemy poznać tych sekretów, jeśli nie studiujemy, nie czytamy Pisma Świętego. Rozumiem teraz diabła, dlaczego tak bardzo zawzięcie walczy, abyśmy tej księgi, aby ludzie tej księgi nie czytali. Ale błogosławiony, który czyta i który słucha tego, co jest w tej księdze napisane. Przez godzinę czasu ja byłem błogosławiony, bo mogłem czytać, a wy byliście błogosławieni, ponieważ mogliście słuchać. Powstańmy do modlitwy.